11 minut po godzinie 8 w studio Radia Kaszebę goście z Urzędu Miejskiego w Pucku, pani Wioletta Joszkowska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Agnieszka Zibert, dzień dobry.
Dzień dobry.
Drogie panie, przepytywać będę a propos tego, co w Pucku ostatnio się wydarzyło. Dwa najgłośniejsze tematy, może ten głośniejszy zostawimy na za chwilę, pani Agnieszko. Zaczniemy od pani skarbnik, która opowie o budżecie na 2020 rok, który został przyjęty. Jaki to będzie budżet? Czy to będzie budżet inwestycyjny? Czy to będzie budżet jakiś taki przetrwania, jak niektóre samorządy mówią, jak to wygląda w Pucku?
Proszę Państwa, nie ukrywam, że konstrukcja tego budżetu pod koniec 2019 roku przysporzyła nam dużo trudności. Związane to było niestety tutaj z ulgami, jakie rząd wprowadził podatnikom podatku PIT. Zmniejszając stawkę i uchwalając w ogóle tutaj zerowy podatek dla podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Aż tylu ich w Pucku?
Może nie jest ich tylu, ale jakiś procent jednak jest, co niestety odbiło się na uszczupleniu dochodów i to w trakcie roku podatkowego, roku budżetowego, przepraszam. Więc przy konstruowaniu tego budżetu na nowy rok musiałam to wziąć pod uwagę. Niestety nie są to małe kwoty, w związku z tym odbiło się to niestety na kwotach, jakie przeznaczamy na bieżące utrzymanie miasta. Ogólnie budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 73 490 275 zł, a po stronie wydatków budżetowych 80 397 976 zł. Zapewniam, że inwestycje, które są rozpoczęte i są w toku, będą dalej kontynuowane. Nie ukrywam, że troszeczkę tutaj ostrożnościowo podchodzimy do wszelkich nowych inwestycji, tak? Na inwestycje w roku 2020 przeznaczamy kwotę 24 008 312 zł. Na pewno będzie kontynuowane zadanie rewitalizacja centrum miasta Pucka. Tak, jest to projekt, który jest rozłożony tutaj do 2021 roku. Musimy to, ten projekt zakończyć. Jest on w toku. Tutaj jakby bezpieczeństwo finansowania jest zapewnione. Nie ma problemu z jego realizacją. Jak już mieszkańcy Pucka zauważyli, rozpoczął się tutaj następny projekt, czyli budowa węzła integracyjnego przystanek Puck. Przewidywany okres realizacji jest do czerwca 2020 roku. Mam nadzieję, że żadnych opóźnień nie będzie. Jak Państwo widzą, 24 miliony na inwestycje, nie jest to mało. Nie ukrywam, że gdyby nie było tego uszczuplenia, tak, na dochodach tutaj miasta, moglibyśmy więcej przeznaczyć na, nie wiem, remonty dróg, na utrzymanie miasta, na utrzymanie placów zabaw. Tutaj w tym momencie musieliśmy podejść ostrożnościowo, ponieważ jakby narzucone nam tutaj cięcia, tak, dochodów spowodowały, że no, tych pieniędzy jednak zabraknie w pewnym momencie. Tak?
Dokładacie też do oświaty. Ile procent w Pucku?
Jak najbardziej.
Subwencja?
Ja może tutaj liczbowo pokażę. Plan subwencji na rok 2020 to 11 574 207 zł i to jest na wydatki bieżące, a zaplanowane wydatki bieżące na oświatę to jest 17 479 926 zł. Więc widzicie Państwo, że 5 905 tysięcy miasto musi dołożyć ze swoich środków, które zostały mu niestety, ale przykrócone, tak?
Jednym z priorytetowych zadań jest też przebudowa targowiska miejskiego. To także jest wyszczególnione w tym projekcie.
Tak, jest to projekt, który jak dobrze mieszkańcy widzą, zbliża się do końca. Jeszcze podejrzewam, że do końca pierwszego kwartału projekt ten będzie zakończony. Myślę, że mieszkańcy jakby... To targowisko jakby się odrodzi na nowo, tak? Mamy tutaj duże plany związane z jakby z zarządzaniem tym targowiskiem. Myślę, że ta klientela, która odpłynęła tutaj z tego targowiska, z powrotem wróci, jakby przyciągnięta tym blaskiem nowości, ale też tym, co się będzie po prostu tam działo, bo uważam, że no, standard został naprawdę podniesiony, więc będzie warto tam zaglądać, będzie warto tam kupować i myślę, że dużo rzeczy tam się po prostu zadzieje, tak? Jak zostanie to po prostu oddane do użytku.
Nie jesteście jedynym samorządem, który zwraca uwagę na te malejące wpływy do budżetów. Na Kaszubach chyba wszyscy to podkreślają, ale ja tak zapytam, na co konkretnie wpływają te mniejsze wpływy de facto? To znaczy, bo domyślam się, że za rok sytuacja będzie podobna. No nic się nie zmieni w tym temacie, a teoretycznie nawet możemy się spodziewać jeszcze ograniczania tych wpływów z rządowej strony.
Tego się właśnie obawiam. Co to powoduje? To są, to są dochody...
Skoro inwestycje są wykonywane, to można powiedzieć, że...
Tak, ale proszę zauważyć, że na wydatki inwestycyjne każdy samorząd może zaciągać tutaj kredyty, pożyczki, może emitować obligacje, tak? A na wydatki bieżące niestety te przepisy nie pozwalają, tak? To jest zabronione na wydatki bieżące zaciągać kredyty czy pożyczki. W związku z tym naprawdę trzeba tutaj mocno się nagłowić, co to oznacza, że wpływy z dochodów majątkowych, jeżeli one też nie będą wysokie, tak, to będziemy i ograniczeni i przy wydatkach inwestycyjnych, a ograniczenia dochodów bieżących powodują ograniczenia wydatków bieżących. Wydatki bieżące, proszę Państwa, to jest przede wszystkim właśnie na oświatę, tak, na utrzymanie miasta, na utrzymanie tutaj parków, zieleni, na place zabaw. To wszystko, co mieszkańcy byli przyzwyczajeni tutaj do wysokiej jakości, tak, czyli że naprawdę miasto było czyste, place zabaw były zadbane, tak. Niestety na tym będziemy musieli ograniczać
czyli
wydatki.
Czyli będzie brudno w Pucku?
Ja nie mówię, że będzie brudno, ale na pewno nie będzie tyle pieniędzy przeznaczone, co do tej pory, bo niestety gdzieś trzeba ciąć te wydatki, prawda?
Wydatki są, a propos tych wydatków, także wyższe o kilka milionów złotych niż dochody. Z czego ta różnica będzie pokryta?
Wydatki są, mówimy o wydatkach, deficyt miasta, to są przede wszystkim wydatki majątkowe, bo dochody bieżące muszą się bilansować z wydatkami bieżącymi, więc tutaj jestem spokojna. Natomiast na ten deficyt, który wynika z wydatków majątkowych, planujemy emisję obligacji komunalnych, tak?
Tyle a propos budżetu. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Pani skarbnik Wioleta Joskowska, ale rozmawiać będziemy także o palącym temacie, szczególnie w gminie Puck, jak się okazuje, a nie w mieście. W mieście teoretycznie dobrze się temat toczy, a jak będzie, zobaczymy. Chodzi o poszerzenie granic miasta. Z ankiet, to badanie już zostało zakończone, wynika, że mieszkańcy miasta są za. Pani Agnieszka Zibert teraz w tym temacie. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście mieszkańcy są za i w jakim procencie?
Witam serdecznie, szanowni państwo. Rzeczywiście to jest temat, którym żyjemy od połowy 2019 roku. Cieszę się, że konsultacje już się zakończyły. Raport z tych konsultacji społecznych został opublikowany na naszej stronie miasta, więc odsyłam wszystkich zainteresowanych, można się z nim zapoznać. I rzeczywiście z tego raportu wynika wprost, że mieszkańcy naszego miasta są za poszerzeniem jego granic w znacznym procencie, albowiem 93% ankietowanych odpowiedziało tak na zadane pytanie, natomiast 6% jest przeciwne temu przedsięwzięciu.
O tym pomyśle rozmawialiśmy już kilkukrotnie, nawet więcej na naszej antenie. Powiedzmy, jaki cel miało miasto, jaki cel przyświecał miastu, taki pomysł pojawił się, dlaczego?
Przesłankami przemawiającymi za zmianą granic miasta jest pozyskanie nowych terenów, między innymi inwestycyjnych i mieszkaniowych, wzrost atrakcyjności i wartości terenów budowlanych i poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących tereny objęte zmianą. Chciałabym również podkreślić, że proponowana zmiana granic miasta spełnia przesłanki zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, albowiem zapewni zachowanie jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego z uwzględnieniem infrastruktury społecznej i technicznej, a także więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych. To są zapisy ustawy, więc wszystkie te zapisy zostały spełnione. Proceduralnie też wszystko się zadziało. Konsultacje były wymagane przepisami prawa. Wiele osób miało do nas pretensje, dlaczego te konsultacje pani burmistrz przeprowadza z mieszkańcami miasta, ale takie, proszę państwa, są przepisy. Pani burmistrz przeprowadza swoje konsultacje, rada gminy, wójt gminy przeprowadza swoje konsultacje. Konsultacje w gminie również się zakończyły. Rada gminy podjęła w grudniu uchwałę, wydając opinię negatywną w tym zakresie. Jest przeciwna temu przedsięwzięciu. Natomiast chciałabym tu jasno i wyraźnie podkreślić, że to są procedurę i procedurą i kolejnym etapem tej procedury jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Puck z wystąpieniem, w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody pomorskiego o zmianę granic miasta. Więc ostateczna decyzja należy do właściwego ministra.
No właśnie, a nie do mieszkańców gminy Puck bądź miasta. Jak pani słusznie zauważyła, gmina Puck, mieszkańcy gminy Puck byli przeciwni. Powiedzmy, bo tego chyba jeszcze nie wspomnieliśmy dzisiaj. Połczyno, Brudzewo, Żeliszewo, Błądzikowo, chodzi o część.
Mówimy o obszarach, tak? Bo mówiąc Połczyno, mówimy o Połczynie Bis. To jest
takie,
obszar ewidencyjny.
Takie głosy też się pojawiły, że mieszkańcy bali się, to jak to cała miejscowość teraz do Pucka.
Ależ absolutnie nie. Absolutnie nie. Nasza uchwała dość jasno o konsultacjach społecznych i obszarach objętych zmianą bardzo jasno i wyraźnie w swoich załącznikach precyzuje teren, o którym my mówimy. Mówimy o obszarze Połczyna Bis dla przykładu, to jest jeden z obszarów, o których się staramy, który jest jakby naturalnie połączony z Puckiem. Jedyna droga dojazdowa tak naprawdę do nieruchomości w Połczynie Bis bezpośrednio jest przez miasto Puck. Nie można dojechać od strony Połczyna do Połczyna Bis, więc mówię, bo jestem mieszkanką Połczyna Bis, więc temat dotyczy mnie jakby z dwóch stron. Jeżeli chodzi o obszar, o Żeliszewo, to też nie mówimy o Żeliszewie jako całej wsi, mówimy tylko o obszarze, a konkretnie mówimy o obszarze, gdzie znajduje się obecnie cmentarz komunalny. Podkreślam, jedyny cmentarz komunalny będący własnością miasta. Trzy cmentarze, które mamy w mieście, są cmentarzami parafialnymi. Ta sama sytuacja dotyczy pozostałych nieruchomości, które zostały objęte zmianą. Więc chodzi nam tylko o pewne obszary, które są naturalnie na dzień dzisiejszy połączone z miastem. Bardziej naturalnie z miastem niż z gminą Puck.
Gmina Puck mogła wypowiedzieć się cała. Wszyscy mieszkańcy brali udział w tej ankiecie, mimo tego, że to tych czterech obrębów dotyczy. A kiedy decyzja ministerstwa może zostać wydana? Kiedy możemy się jej spodziewać? Bo teraz wszystko w rękach ministra, jak słyszeliśmy.
Szanowni Państwo, jak już wspomniałam, do 31 marca Rada Miasta Puck ma czas na podjęcie uchwały. Zrobimy to niezwłocznie i nie będziemy czekać do ostatniego momentu. Musimy do tej uchwały napisać bardzo dobre uzasadnienie, a ponieważ spełniamy wszystkie przesłanki zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, myślę, że nie ma powodu, dla którego minister spraw wewnętrznych i administracji czy opinia wojewody miałaby być w tym zakresie negatywna.
Ale możemy się spodziewać w pierwszej połowie tego roku przyszłym.
Idąc dalej, do 31 marca wysyłamy to do wojewody i myślę, że w drugiej połowie, do końca lipca 2020 roku, czyli tego roku obecnego, możemy się spodziewać decyzji w tej sprawie. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że pracując nad tematem konsultacji, zauważyłam na jednej ze stron, na stronie Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie z dnia 8 kwietnia 2008 roku i w uzasadnieniu sąd wykazał, że w sprawie spornej między gminami wynik żadnej z konsultacji nie może mieć bezwzględnie wiążącego charakteru, co nie znaczy, że wyniki to nie są znaczące, gdyż oddziałują kierunkowo na rady, więc rada, podejmując decyzję, sugeruje się wynikami. Natomiast one nie są w żadnym aspekcie wiążące, one są jedynie procedurą.
Z punktu widzenia ministra, jak
z
rozumiem.
Z punktu widzenia ministra i z punktu widzenia opiniującego to zadanie wojewody. Więc,
niemniej wyniki ankiet zostaną przekazane. Zarówno
oczywiście,
ze strony gminy Puck, jak i miasta.
Jasne, to zostanie zawarte w naszym uzasadnieniu. Chciałam jeszcze powiedzieć, że cały ten proces konsultacyjny został bardzo rozciągnięty w czasie. Zależało nam bowiem na tym, żeby poinformować jak największą liczbę mieszkańców, ale mieszkańców nie tylko naszego miasta. Zainteresowaliśmy tym tematem mieszkańców gminy, tylko chcieliśmy interesować mieszkańców obszarów tych, które zostaną objęte tą zmianą. Nie były to konsultacje dla odbębnienia procedury. One były przygotowane bardzo rzeczowo, bardzo merytorycznie. Odbyły się 3 spotkania, rozciągnięte w miesięcznym odstępie, więc wszyscy, którzy chcieliby wziąć w nich udział, na pewno mieli taką możliwość. Jesteśmy na takim etapie, gdzie nie można już zawrócić. Nawet chyba by nie wypadało. Więc jeżeli nie można zawrócić, trzeba iść do przodu. I my tak właśnie robimy.
Zobaczymy, jaka będzie decyzja ministra. Będziemy czekać i na pewno powrócimy do tematu. Tymczasem naszą poranną rozmowę musimy już kończyć. Przed momentem pani sekretarz Agnieszka Zibert i wcześniej pani skarbnik Wioletta Joskowska były naszymi gośćmi. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo.